Słuchając modlitw i tego, co mówiliśmy na końcu, to w zasadzie podsumowaniem tego wszystkiego można by powiedzieć jest taka myśl, że Pan Bóg od początku zachęca, żeby Jemu zaufać. Cała Biblia jest o tym tak naprawdę. Chyba mi się przesunęło, więc już patrzycie nie tam, gdzie trzeba. Cała Biblia tak naprawdę od początku do końca jest o Bożym zaufaniu. Ale to, co jest niesamowite, to że Bóg nie mówi w ciemno zaufaj i tylko te historie biblijne pokazane w Słowie Bożym, one zachęcają do tego, żeby zaufać. Bo to jest z jednej strony nasze zaufanie, a z drugiej strony jakaś Boża reakcja na to nasze zaufanie. I Księga Rut to jest niesamowity dowód tego, jak Pan Bóg odpowiada na zaufanie no właśnie takich ludzi, którzy normalnie to nie mieli szans. Mówię o tej Rut, Moabitce, przecież ona była z narodu przeklętego. Przypomnę, co mieliśmy. Goście i tak nie nadążą, więc trudno. Żartuję. Wiem, że nadążycie wszyscy, ale troszkę zawsze przypominamy, żeby wejść w kontekst, żeby wiedzieć. Ja tak słuchałem cię, bracia, i powiedziałeś chyba 6 razy po 50, stary, stary. Grzegorz, to zawsze Grzegorz. Bo zawsze ma z tym problem potem, bo on jest po 50. Mieliśmy do tej pory, po przeczytaniu, czytamy to sobie kawałkami, żeby zobaczyć właśnie działanie Boże w Księdze Rut. Można się bardzo dowiedzieć z Księgi Rut o postawach właściwych i o tym, jak Pan Bóg odpowiada na te właściwe postawy. Księga Rut to jest no, taka księga, wiecie, sprzed 3000 lat, przynajmniej historię, którą opowiada, jest ponad 3000 lat. Bardzo aktualną. Nie będę wracał już do tych slajdów wcześniejszych, ale ja pierwsze pytanie, jakie sobie zadałem ileś lat temu, czytając tą księgę, czy to jest dla nas praktyczna księga? Bo Słowo Boże jest praktyczne, ale czy ona, taka księga sprzed 3000 lat, może być praktyczna? Nie zajmujemy się wszystkim naraz, nie robimy tego na zasadzie, że czytamy Pismo i zaraz, czyli Księgę Rut, ale robimy z tego kazanie. Próbujemy najpierw rozczytać, o czym jest historia, żeby potem na samym końcu podsumować, jakie możemy wnioski do naszego życia wyciągnąć, ale nie da się tu uciec czasem od tego, na przykład, co ostatnio mówiliśmy, że ewidentnie pokazuje się, że Rut jest pewnym obrazem w tej księdze, Boaz też pokazuje na kogoś i dzisiaj to bardzo mocno wybrzmi. Przypomnę krótko, co mieliśmy. Przynajmniej ja podzieliłem tą księgę na 4 części. Ta pierwsza część, ona streszcza historię izraelskiej rodziny. Rodziny ludzi, którzy znają Boga. Wiemy, że znają Boga. Elimelech znaczy Pan jest moim królem. Czyli wiemy, że imiona w Biblii mają bardzo duże znaczenie, bo jakby Pan Bóg przez to pokazuje, jak powinniśmy, przez pryzmat czego tego człowieka powinniśmy widzieć. To jest człowiek, gdzie moglibyśmy powiedzieć, zna Boga, Pan jest moim królem, tak jak my mówimy, że Pan króluje w naszym życiu. I bierze swoją Noemi, czyli swoją słodycz, tak jak każdy z nas mówi do swojej żony, to moja słodycz, i dwóch swoich wątłych i słabych synów i wybierają się drogą do tyłu. Ponieważ ich oczy zapatrzyły się na to, na co my często się zapatrujemy niestety, czyli na świat. Oni idą do Moabu, czyli idą drogą wstecz do tej drogi, którą kiedyś przechodzili Izraelici, bo Izraelici, jak większość z nas pamięta, już przechodzili przez Moab i wtedy Moabici nie przyjęli ich chlebem. I Pan Bóg to pamiętał i kazał to zapisać w Torze, że to będzie naród przeklęty, bo nie przyjęli. Jeszcze o tym będziemy mówić za chwilę. 5 Mojżeszowa i 23 rozdział. Ale oni idą do tyłu i ta ich historia kończy się tragicznie. Omawialiśmy to dosyć szczegółowo, że to jest droga do tyłu. Jak się cofamy do tego, co przeklęte, przecież z tego nas Pan wyrwał. Ale oni się cofnęli. No i co ich tam spotkało, to wszyscy wiemy. 3 razy śmierć. Śmierć ojca i śmierć 2 synów. I teraz wraca z tego Moabu, czyli z tej ziemi przeklętej, to, że Noemi, to jeszcze łatwo sobie nam wyobrazić, bo usłyszała, że Pan Bóg znowu błogosławi. Czyli to wychowywanie Boże Izraela znowu jest w tym miejscu, że ludzie pewnie, bo to taki kontekst Księgi Sędziów, ludzie znowu się do Niego zwrócili, do Jahwe, no to Pan Bóg błogosławi, Noemi wraca. Ale to, że idzie Rut, to jest pewną zagadką, ponieważ jak mówi 5 Mojżeszowa, 23 rozdział i 5, 4 i 5. Nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, gdy byliście w drodze z Egiptu, no i że jeszcze wynajęli Bileama, syna Beora, to nie wejdzie do społeczności Jahwe Amonita ani Moabita. Również 10. pokolenie po nich nie wejdzie do społeczności na wieki za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą. Wiecie, czytając Biblię można sobie zadać pytanie, no to co ta, po co ona się tam pcha? Bo to jest trochę ryzykowne. Stąd było to moje pytanie, czy ona ma jakieś szanse w tym Izraelu, bo ona jest innej karnacji, ona trochę inaczej wygląda. Ludzie wiedzą, że ona nie jest przecież Izraelitką. I idzie razem z Noemi, postanawia iść. I ta jej deklaracja, która była w tym pierwszym rozdziale, to było w tych wersetach tam, które jest wysunięte, takie po prawej stronie. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. To jest najważniejsza część takiego pierwszego przesłania, bo ta księga nie jest księgą o Elimelechu, Noemi i Rut, tylko ona już z samej nazwy wszystkim się kojarzy z Rut. Więc ta postawa Rut jest zestawiona z innymi postawami ludzi. I w pierwszym rozdziale było to widać. Elimelech robił drogę do tyłu. Chociaż wydawałoby się, że ta pogoń za lepszym życiem, bo tak to trzeba nazwać, tam wcale ludzie nie umarli w Betlejem, to była raczej pogoń za lepszym, a nie za tym, żeby przeżyć. Z pełnym wyszłam, lecz z pustym wróciłam. To jest takie coś, co się przytrafia często wielu chrześcijanom, jak zaglądają wstecz. Więc Izraelici to jest taki symbol w tym wypadku ludzi, którzy znają Boga, ale robią krok wstecz, cofają się. A Rut, idąc do Izraela, robi krok do przodu, ale jest to krok w nieznane, ponieważ ona nie za bardzo wie, czego się tam może spodziewać. Nie idzie za mężem, to się dowiedzieliśmy, nie szuka dobrobytu, no raczej dwie wdowy czego mogą szukać w Izraelu. No socjalu można by powiedzieć, bo tam był jakiś socjal. Socjalu nie było w Moabie. W Moabie każdy sobie musiał radzić jak chciał, a w Izraelu Pan Bóg zagwarantował prawo dla cudzoziemca, prawo dla ubogich, nie będziesz żął do końca swojego pola, nie zbieraj tych śliwek i tak dalej. Już to przerabialiśmy. Ale to jest pewna ryzykowny krok dla Rut, bo ona się wyrzekła całej swojej tożsamości. Ona mówi, zostawiam wszystko to, wyzbywam się tego, kim byłam do tej pory, to tak jak przy naszym nawróceniu. To są takie małe wtrącenia, które ja wrzucam po to, żeby potem, może się nam to uda podsumować na następnym spotkaniu, chyba dzisiaj tego nie skończymy, żeby zobaczyć, jak to ma odniesienie do naszego obecnego życia. Czyli ona tak jakby zrobiła zwrot przez burtę, nie wie za dużo o Bogu, tak jak my, jak się nawracamy, to przecież nie jesteśmy teologami, nie wiemy wszystkiego. To jest krok zaufania. No stąd nawiązałem na początku do tej modlitwy Pawła o zaufanie, tak? Żeby ludzie nauczyli się jednak ufać Bogu. Trzeba im pokazać to, że Pan Bóg odpowiada na takie zaufanie. Jak Pan Bóg odpowiedział na takie zaufanie? No właśnie, ten pierwszy kawałek mówił o pewnym kroku w nieznane. Tak go bardzo ogólnie podsumowałem. Ale drugi kawałek to są już pierwsze efekty tego zaufania. Jak spojrzycie do swoich Biblii, to ten fragment pierwszego rozdziału kończy się, że przyszli tam na początku, jak to brzmi? Żniw to zawsze jest problem, nie? Czy pszenicy, czy jęczmienia? Jęczmienia, tak z niedowierzaniem, jęczmienia, co? Dobra, to jęczmienia. Na początku żniw jęczmienia. Warto zwracać uwagę w Biblii na szczegóły. I to jest jeden z takich szczegółów w tej księdze, który mówi, popatrz, jesteśmy w kontekście pierwszych plonów. Ale nie chodzi oczywiście o to, co oni tam zbierali. Chodzi o to, jak przeczytamy pierwszy rozdział i dowiadujemy się, że Rut zaufała Bogu i robi krok w nieznane, to czego może się spodziewać? No jakie są pierwsze plony ze strony Boga jej zaufania? Pierwsze efekty tego, że Rut zaufała są takie. Przychodzą i dostają chałupę, są zdrowi, dostają fajnego Mercedesa, ona się żeni, nie. To nie jest Ewangelia sukcesu. Biblia tak tego nie przedstawia. I tutaj też widzimy, że ona po prostu idzie do pracy. Zakasała rękawy i idzie do pracy. Ale to, co jest niesamowite przy tym, że to, że ona zgina plecy, to nie tylko, że ona się zabrała do roboty. Ona używa takiego sformułowania, że idę zbierać na pole w oczach tego, u którego znajdę łaskę. Czyli ona się zdaje na to, że Pan Bóg poprowadzi tak jej życiem, że nie pozwoli jej zginąć. To są dwie wdowy. To nie było tak jak dzisiaj. Dzisiaj wdowy mają ciężko, ale w tamtych czasach było jeszcze trudniej. Nie mają pola, stąd jest ten wątek, który dzisiaj będziemy poruszać, bo muszą przecież z czegoś żyć. Ludzie żyli ze swoich upraw. Za co kupić nie ma, tak podejrzewam, chociaż tego nie do końca słowo nie pisze. Słowo bardziej się skupia na tym, że ona poszła do pracy, żeby zarobić na siebie i na teściową. To jest naprawdę dzielna kobieta, ale nie chodzi o to w tym, że ona jest dzielna, bo ona pomaga teściowej. Bo w tym drugim kawałku, w tym drugiej kosteczce Boaz to podsumowuje, kiedy widzi Boaz, jak trafia na jego pole ta kobieta. Zresztą to jest drugi przypadek takiego małego szczegółu. Znalazło się przypadkiem na polu Boaza. To są te takie małe wtrącenia, jak wiecie, Duch Święty tak skonstruował Słowo Boże, jak piękną symfonię. Jak jest jakaś przerwa, jest sela albo jakiś dźwięk taki zagra w symfonii, to wszyscy mówią, wow, to coś tu... Chyba to było ważne, że autor kazał nam się obudzić w tym miejscu. No to jak czytamy słowo i zdarzyło się przypadkiem, to my wiemy, że Boga nie ma przypadków. Że Bóg tak to zaplanował, że ona od początku trafiła na to właściwe pole. Ona o tym wiedzieć nie musiała, tak? No i nie wie tego do końca, bo ona przecież zaufała Bogu i liczy na coś, że Bóg ją nie zostawi. I trafia na pole Boaza. O Boazie wczoraj, ostatnim tygodniu mówiliśmy trochę już, ale nie chodzi o to, że Boaz tylko był majętny w nieruchomości i w ludzi, bo przecież najmował wielu. To był taki obszarnik, PGR-owiec byśmy powiedzieli w zeszłym ustroju. Ale to był człowiek, wiecie w co majętny? W dobroć dla innych. W bojaźń Bożą i w dobroć dla innych, bo on dostrzega potrzeby innych ludzi. On przychodzi i wita się z wszystkimi. Inni go pozdrawiają, czyli on był szanowanym człowiekiem. On dostrzega cudzoziemca, takiego cudzoziemkę, jaką jest Rut, i nie wygania jej z pola. Więc to nie był taki byle jaki Izraelita, pierwszy lepszy, to był człowiek bogobojny. Nie wygania jej, dostrzega jej potrzebę i jeszcze mówi, zostań. I to jest pierwszy efekt. I mówiliśmy na ten temat, ja mówiłem, że to są pierwsze plony dla Rut zaufania Bogu. Jest taki spokój we wspólnocie. To jest piękny przykład, jak może być dobrze, jak ktoś trafia do takiej wspólnoty, która się takim młodym człowiekiem w wierze interesuje, gdzie pasterze mówią, nie nagabujcie jej, powiem moim pasterzom, nie nagabujcie, pomóżcie. Nie? Tak jak to Boaz powiedział, zostań tu, będzie ci dobrze, zadbam o swoje bezpieczeństwo, a jak jesteś głodna, to się najesz, to się napijesz. To by się wydawało no, takie błahe. Ale to jest ważne, bo wiecie, oni nie mieli co jeść. To są dwie wdowy i Rut jest tym zachwycona, że ktoś ją dostrzegł, bo ona cały czas ma taką postawę, przecież ja jestem służebnica, przecież ja nie jestem nawet jak twoja służebnica. Panie, czymże sobie zasłużyłam na tą łaskę? A Boaz na samym środku, i to znowu jest taki akcent tej części, mówi, dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, 2.14. Co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swojego męża i to, jak opuściłaś swojego ojca i matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, czyli odcięła się, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Nawiążę dziś do tego, więc słuchajcie. Niech Pan wynagrodzi twój uczynek i niech będzie pełna twoja zapłata od Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. To jest bardzo ważny motyw biblijny tych skrzydeł i tego, co ona zrobiła. Nie chodzi o zabezpieczenie takie, że cię tymczasowo zabezpieczam, że dobrze ci się żyje tu przez 70 lat na ziemi. Nie, to nie jest pełna odpłata od Pana za zaufanie. Niech pełna będzie twoja odpłata, więc to ma większy wymiar. A Boaz mówi, niech ci Pan pobłogosławi. Niech twoja odpłata będzie w pełni pełna, no to znowu można sobie zadać pytanie, czy może liczyć Rut na coś więcej? Bo żniwa się skończą. I co potem? Zaufanie Bogu. Już te dwa pierwsze fragmenty pokazują, że Bóg szybko odpowiada na taką postawę, jak człowiek mu zaczyna ufać. I to jest tylko jeden z setek przykładów w Słowie Bożym, jak Bóg szybko to robi. No i to, co mieliśmy ostatnio. Ostatnio mieliśmy ten kawałek, trzeci kawałek, gdzie zajmowaliśmy się, przeczytaliśmy go w całości, dzisiaj też go przeczytamy, bo trzeba to zrobić. Ten kawałek tak bardzo fajnie dzieli się na cztery części i zaczyna się od jakiego czasu, ile minęło od tego pierwszej części, to już teraz, żebyśmy weszli w te tory, od pierwszych plonów do tych plonów, które teraz mamy, ile mówiliśmy? Bo gdzie jesteśmy? Byliśmy w pierwszych plonach, Hak Szawłot się to nazywa, dlatego tą księgę czytają Żydzi w dzień Pięćdziesiątnicy, bo to jest święto pierwszych plonów. Zresztą na samym końcu powiem, że czytają, a nie wiedzą, co czytają. Czytają ją w domu i czytają księgę o pogance, o Moabitce, która to, co zrobiła, to wyjdzie dopiero na końcu tej księgi. Ile czasu minęło od tych pierwszych plonów do tego czasu, gdzie teraz jesteśmy? 3 miesiące, tak? Mniej więcej. Bo jesteśmy na końcu żniw. My byśmy powiedzieli po naszemu, że to są dożynki, nie? Jak się kończy wszystko, bo ten Boaz tam idzie na to pole, jest takie świętowanie. No i podzieliliśmy to na cztery kawałki. To się tak fajnie układa, te kawałki, bo pierwsza część, jak zaraz to przeczytamy, pierwsza część mówi o tym, że Noemi zwraca się do Rut, no muszę ci poszukać tego trwałego zabezpieczenia i ta część dzieje się w domu. I jest tylko zasygnalizowane, że jest taki Boaz, który może coś tu zaradzić. Potem jest ta część, którą przerabialiśmy, zaraz do niej wyjdziemy, od 2a do 15, trzeciego rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że Rut idzie na to pole i zachowuje się tak, a nie inaczej. I Boaz na to odpowiada i ona potem wraca z tego pola, więc mamy 15-16, jak Noemi pyta, no i co? Tak? Czyli znowu sytuacja w domu. No i Boaz, nazywając rzeczy po imieniu, Boaz idzie wykonać to, co obiecał. Ja proponuję, żebyśmy przeczytali to jak zawsze, bo nie ma tego, co opowiadać bez czytania. Przeczytajmy ten tekst i potem przypomnimy sobie i pójdziemy dalej, żeby skończyć może ten trzeci kawałek dzisiaj i zostawić sobie końcówkę. Jak Pan pozwoli i nie przyjdzie na za tydzień, czy na kiedyś tam. Czytamy trzeci rozdział Księgi Rut od wersetu pierwszego. Ja akurat mam chyba E i B z jakimiś interwencjami, jak trzeba było coś poprawić. I powiedziała do niej Noemi, jej teściowa, córko moja, czy nie powinnam znaleźć ci jakiegoś spokojnego miejsca, w którym czułabyś się dobrze? Oto czy Boaz, wśród których służących byłaś, nie jest naszym krewnym? Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyjesz się więc i namaścisz, włożysz na siebie szaty i zejdziesz na to klepisko. Nie daj się poznać temu człowiekowi, dopóki nie skończy jeść i pić. A gdy położy się spać, znajdź miejsce, gdzie się położył, podejdź, odkryj miejsce jego stóp i połóż się. A on ci powie, co masz zrobić. A ona jej odpowiedziała, wszystko, o czym mówisz, zrobię. Zeszła więc na klepisko i zrobiła zgodnie z tym wszystkim, co jej nakazała jej teściowa. Boaz najadł się i napił i pocieszył swe serce i poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wtedy ona niepostrzeżenie przyszła, odkryła miejsce jego stóp i położyła się. I stało się o północy, że zatrząsł się ten człowiek, obrócił się, a oto kobieta leży u jego stóp. Zapytał więc, kim jesteś? Ona odpowiedziała, ja jestem Rut, twoja służąca. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służącą, bo ty jesteś wykupicielem. A on powiedział, błogosławiona ty jesteś u Jahwe, moja córko. Ten drugi dowód twojej, jak tam macie? Miłości. A ma ktoś łaski? No, niektóre tłumaczenia mają łaski. Zwróćcie na to uwagę. Ten drugi dowód twojej miłości albo łaski uczyniłaś lepszy niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, czy to biednymi, czy bogatymi. A teraz, moja córko, nie bój się. Wszystko, o czym mówisz, uczynię dla ciebie, gdyż wie cała brama mego ludu, że jesteś dzielną kobietą. A teraz, tak, to prawda, że ja jestem wykupicielem, lecz jest wykupiciel bliższy niż ja. Zostań tu przez noc, a rano, jeśli tak się stanie, że cię wykupi, dobrze, niech wykupi. ale jeśli nie spodoba mu się wykupić ciebie, ja ciebie wykupię. Jak żyje Jahwe? Śpi do rana. I leżała u jego stóp do rana. Potem wstała, zanim jeden mógł rozpoznać drugiego, a on powiedział, niech nikt nie dowie się, że kobieta przyszła na klepisko. I powiedział, daj chustę, którą masz na sobie i potrzymaj ją. A ona potrzymała ją i odmierzył jej 6 miar jęczmienia i narzucił na nią. Po czym udał się do miasta. A ona przyszła do swojej teściowej, która ją zapytała, i kim ty już teraz jesteś, córko moja? To jest znowu ten fragment, gdzie różnie się go tłumaczy. Co z tobą, niektórzy mówią, powiemy na ten temat coś. I opowiedziała jej o wszystkim, co uczynił dla niej ten człowiek. Powiedział też, tych 6 miar jęczmienia dał mi, bo powiedział, nie pójdziesz z pustymi rękami do swojej teściowej. I ona, a ona na to, siedź spokojnie, moja córko, aż się dowie, że jak rozstrzygnie się ta sprawa, gdyż człowiek ten nie spocznie, lecz zakończy tę sprawę jeszcze dzisiaj. A Boaz poszedł do bramy miejskiej i tam usiadł. I przechodził tamtędy wykupiciel, o którym mówił Boaz. Zawołał więc, zbocz ku mnie, usiądź tutaj, kuzynie. A on zboczył i usiadł. I wziął 10 spośród starszych miasta i powiedział, usiądźcie tutaj. I usiedli. I zwrócił się do wykupiciela. Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać pole w tej części, która należała do naszego brata Elimelecha. I ja jej powiedziałem, i ja powiedziałem sobie, odkryję to przed twoim uchem i powiem, kupię wobec siedzących, wobec starszych mego ludu. Jeśli chcesz wykupić, wykup. Jeśli nie chcesz wykupić, powiedz mi, abym to ja wiedział, gdyż nie ma oprócz ciebie bliższego wykupiciela, a ja jestem po tobie. I odpowiedział, ja wykupię. I Boaz powiedział, w dniu twego kupna pola z ręki Noemi weźmiesz również i ród Moabitkę, żonę zmarłego, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. I powiedział wykupiciel, to nie mogę go sobie wykupić, aby nie zniszczyć mojego dziedzictwa. Wykup sobie ty moje prawo wykupu, bo nie mogę wykupić. I tak było wcześniej w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że dla zatwierdzenia każdej sprawy człowiek zdejmował swój sandał i dawał go swojemu bliźniemu. Tak właśnie było z poświadczeniem w Izraelu. I powiedział wykupiciel do Boaza, kup dla siebie. I zdjął swój sandał. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu, wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona, również ród Moabitkę, wdowę po Machlonie, nabywam sobie za żonę, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zostało usunięte imię zmarłego spośród jego braci ani z bramy jego miejsca. Wy jesteście dziś tego świadkami. I odpowiedzieli cały lud, który był w bramie oraz starsi, jesteśmy tego świadkami. Dotąd. Obciąłem to dotąd celowo, potem się z tego wytłumaczę. Mówiliśmy ostatnio, ja to nawet chyba zapisałem na tablicy, że ten fragment mówi o dwóch takich instytucjach, które były przewidziane w Torze. Jedna ta się nazywała Lewirat, a druga Goelat. Trudne nazwy. Jedna jest bardziej z łacińskiego, druga bardziej z hebrajskiego. Bo Goelat od Goel, z hebrajskiego wykupić, wykupiciel, czyli to jest właśnie to wykupienie, o którym czytamy. Jak się ktoś zadłużył, mówiliśmy o tym, 3 Mojżeszowa, 25 rozdział, Goelat dotyczył ziemi. Ale Lewirat, który tu jest wspomniany, bo pojawia się nam to również, że musisz wzbudzić, jak bierzesz ziemię, to weźmiesz również ją, żeby wzbudzić, żeby nie zanikło imię, ale nie jego, tego, który brał, tylko tego, który umarł. Te dwie instytucje nam się łączą. Jedna dotyczy Lewira, dotyczy potomstwa, a to prawo wykupienia dotyczy ziemi. Ja to sobie przemyślałem, to co Heniuś mówił na temat ostatnio tego, czy nasz Boaz był bratem Elimelecha, czy nie? Wydaje mi się, że nie był. 2:3 mówi, który był z rodziny Elimelecha, nic więcej Słowo Boże nie wspomina. 2:20 mówi, człowiek ten jest naszym bliskim krewnym, mówi Noemi, nic nie mówi, że on jest bratem. A inne tłumaczenia mówią, spokrewniony. A mowa jest jeszcze dalej, jest bliższy krewny, no to lepiej Słowo Boże by to nazwało, jest starszy albo młodszy, ale Słowo Boże mówi, jest bliższy krewny. 4:2 mamy nawet siadaj kuzynie, a nie siadaj bracie. A kontekst też mówi, i naprawdę wynika to jak dla mnie z Tory, że, o, jeszcze jeden fragment mi się przypomniał. Kiedy mamy, jak pamiętacie, ten fragment, kiedy Noemi mówi, przecież nie będziecie czekać na mnie, jakbym miała jeszcze, nie? No to przecież to ona nie robiłaby takiej hipotetycznej sytuacji, tylko by powiedziała, wiecie co, muszę iść, bo jest brat, teraz on zbudzi potomka. Nie? Ale ona tego nie mówi. Ona mówi, no gdybym tak jakoś się mi udało mieć jeszcze synów, to czy wy czekałybyście? No i wreszcie tak mnie naszło, sprawdziłem sobie też inne tłumaczenia. 3:9 mówi, masz bowiem prawo mnie wykupić. Tam nie mówi tekst o tym obowiązku wykupu. Tora przewidywała obowiązek przez brata wykupu. Natomiast i już to ostatnio mówiliśmy, więc nie uchylam jakoś rąbka tajemnicy. Boaz jest tu pięknym obrazem na Pana Jezusa. On nie musiał umrzeć. On chciał. Ale musiały być więzy krwi. Dlatego przyszedł i przyjął ciało i krew. Bo człowiek za człowieka. To jeszcze o tym będziemy mówić. Boaz chciał i to widać, że Boaz chce. Zaczniemy od tego fragmentu, bo tu skończyliśmy po tym przydługawym wstępie dzisiaj. Popatrzmy na 3:9. Przejechaliśmy to sobie chyba ostatnio tak, że to idzie w taki bardzo spójny sposób. On będzie przesiewał jęczmień na klepisku, no to wyrychtuj się, mówiąc po naszemu, idź na klepisko. No to ona schodzi na to klepisko. Kolejny kawałek jest, a jak się położy spać, a znajdź miejsce, gdzie się położył. No to ona znalazła to miejsce, gdzie się położył. To idzie bardzo symetrycznie. Dalej, podejdź, odkryj miejsce, no to ona przyszła, odkryła miejsce i się położyła. Wreszcie te najważniejsze fragmenty, takie akcentowane, działają tak. Rut mówi, wszystko, co mówisz Noemi, to ja zrobię. No to co ona zrobiła? I tym się dzisiaj zajmujemy. Bo wiemy, że przecież nie chodziło o współżycie na klepisku, jak to niektórzy komentatorzy piszą, nie wiem skąd im to przyszło do głowy. To trzeba naprawdę mieć jakieś dziwne myśli, żeby tam się takiego czegoś dopatrywać. To raczej jest postawa właśnie tego uniżenia u tej kobiety. Od czego ona zaczyna? 3:9. Ja jestem Rut, ta, co przyszła i ta, co czeka, abyś w końcu zrobił, co należy. Widzicie to? Co ona mówi w 3:9? Ja jestem twoja służąca. I teraz ten zwrot, rozciągnij swój płaszcz na swoją służącą, bo ty jesteś wykupicielem. Tam są dwie myśli zawarte. Po pierwsze, ona przychodzi z określoną postawą. To jest bardzo dobre studium, zobaczyć w Biblii, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Moglibyśmy cytować całe szeregi Słowa Bożego. Mnie przyszedł do głowy jeden fragment z Izajasza. Izajasz 57:15 mówi tak. Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest wysoki? Mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. To jest myśl, która przez całą Biblię idzie, że Bóg mieszka, czyli ma relacje, ma społeczność z tymi, którzy no nie uważają się przecież za nie wiadomo kim są. I Rut ma taką postawę. To jest pierwsza myśl. Bóg pysznym się sprzeciwia, jak wiemy z 1 Piotra. Czy ona przyszła domagać się swego? Powiedzcie coś. Teraz wy. Czy ona przyszła domagać się swego? Czy to widać? Co ona chce? Bo to może nie rozumiemy tego fragmentu. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służącą. Co, jej zimno było w nocy, czy jak? Wiecie, przyniosłem specjalnie, bo Paweł powiedział, że no, można czytać, ale jak się widzi, to jest inaczej, nie? Wiecie, co to jest? To jest talit. Ten słynny taki talit, którym Żydzi się nakrywają. Talit i ona mówi, rozciągnij swój płaszcz. Czemu ja ten talit dziś wziąłem? Bo to jest pewien symbol. To jest symbol, rozciągnięcie talitu i jego się robi nawet przy zawieraniu związku małżeńskiego. Do dzisiaj w żydostwie, jak mąż poślubia żonę, to rozciąga nad nią talit. To jest rozciągnięcie poły płaszcza. I to jest po to, żeby pokazać taki obraz. Czy talit jest w ogóle gdzieś w Nowym Testamencie wymieniony? Talit, no. Czy coś wiemy, czy Pan Jezus go użył kiedykolwiek? Czy ktoś go może dotykał, tak podpowiem już, może jakieś frędzle? Bo wiecie, o kipie to nie ma mowy w Nowym Testamencie, nie? A od tego przykrycia, nie? Głowy, ale o tym jest. To nie znaczy, że mamy to założyć i chodzić w tym, ale są tacy ewangeliści w Izraelu, którzy zakładają talit, a nie zakładają kipy. No i wychodząc na miasto prowokują ludzi, bo dla Żyda to jest, nie będzie z tobą rozmawiał o Bogu Jahwe, a tam się nie mówi nawet o Bogu Jahwe, tylko o Hashem, czyli ten, który ma imię, bo jak nie masz kipy na głowie. No i wtedy taki ewangelista prowokacyjnie mówi, no to pokaż mi, gdzie ta kipa jest. Nie ma, ale talit jest. Zróbcie sobie takie badanie, to jako ciekawostka. Gdzie jest talit? Co znaczy z tym rozciągnij swój płaszcz? Ktoś ma jakiś pomysł? Co może to znaczyć? Rozciągnij swój płaszcz. Otoczyć opieką. Coś na to mamy? Jakieś fragmenty, teksty? Dajcie coś, bo to jest piękna myśl. Jest piękna myśl. No to jak tam masz, to czytaj. Izajasz 69. No, to się posypały. No to dobra, to spróbujemy to podsumować. Zaraz przeczytamy te fragmenty. Chyba, że macie tu mikrofon, to już możecie czytać. Jak masz, Asiu, to czytaj. Proszę cię bardzo. Asiu, tu.
Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego.
Okej. Okay. Miękkie nawiązanie. Co jeszcze? Kto tam jeszcze miał? Chodzi mi bardziej o tą myśl z tymi skrzydłami, z tymi ramionami. Skąd to się w ogóle wzięło? Ja się doczytałem gdzieś w literaturze, że to jest metafora, która tak naturalnie została zaczerpnięta z życia ptaków. Bo ptaki, wiecie co robią, jak czasem widać, jak jedzie kombajn, a ptaki siadają i tam bronią swoich gniazd, to robią taki ruch, nie? Po prostu jakby broniły tych swoich młodych. Czyli po pierwsze to jest pewien znak ochrony, tak jak Tadek mówił, nie? To jest wejście pod czyjąś opiekę, pod ochronę, ale również, jak widać na przykład z Ezechiela 16:8, chyba tam gdzieś jest nawet odnośnik, Ezechiel pisze o czymś takim w kontekście małżeństwa. Akurat w tym wypadku małżeństwa Boga Jahwe z Izraelem. Przeczytam. A gdy przechodziłem, Ezechiel 16:8, a gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, mowa o Izraelu, oto był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie. I zakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan, i stałaś się moja. Czyli to rozciągnięcie poły szaty, to akurat Żydzi to robią przez talitem, tak? To jest pewien symbol, że ona jest teraz pod moją opieką, ona jest moja, jest wyłącznie moja. Jak teraz rozumiecie ten fragment z powtórzonego prawa? Nikt nie poślubi żony swojego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza swojego ojca. No lepiej to brzmi, bo potrafimy zrozumieć, czemu, o co chodzi z tą, ja się zawsze zastanawiam, o co chodzi z tą pałą, połą tego płaszcza. Jak to się, jeszcze raz? Połą tego płaszcza. Dobrze. Albo przeklęty, kto cieleśnie obcuje, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca. To jest właśnie nawiązanie do tego. Ona jest pod ochroną tego męża, jest związana przymierzem. No to o co prosi ta Rut? Okej, okay, dobra, dzięki. Psalm Izajasz 61. Pan Jezus coś mówił na ten temat? Jak się zaczyna czytać Biblię, to jest niesamowite, że można w wypowiedziach Pana Jezusa znaleźć do tego nawiązanie. Pamiętacie to? Czytaliśmy to w Mateuszu. Jeruzalem, Jeruzalem. Ile to razy chciałem zgromadzić was, jak kokosz gromadzi swoje pisklęta. Czyli chciałem was wziąć pod tą swoją ochronę, żebyście byli moi, a wy nie chcieliście. Nie?
To w psalmie 91 jest: piórami swymi okryję cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.
To są właśnie te myśli. Czyli ona przychodzi nie z pretensjami, nie z żądaniami. Ona mówi: roztocz, proszę cię, nade mną swoją ochronę. A Boaz mówi: po coś tu przylazła? Co na to Boaz? No wiecie, no chłop się budzi, napił się, najadł się w nocy i leży jakaś kobieta mu u stóp, bo to tak Biblia przedstawia, że on się przeląkł w nocy i widząc to, czy on mówi: no wiesz co, ale mam lepsze. Tak na marginesie, to nie wiem, czy Boaz był po 50 już, tak, czy jak. Bo on chyba był starszym, tak to większość egzegetów pisze, że to już był starszy człowiek. Że on raczej młody nie był, ale nie wiemy tego do końca, więc nie chcemy robić egzegezy. No to co na to Boaz? Powiedzcie to swoimi słowami. Bo ja bym to skwitował jednym zdaniem. A każdego, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Powiedzcie, czy to nie jest piękny obraz. Tylko ona miała właściwe podejście. Ona przyszła nie z pretensjami. Mi się to należy, bo ja jestem jakaś fajna. Jak składacie te wszystkie klocki sobie z Księgi Rut, jakie to ma dla nas znaczenie, dla życia chrześcijanina, to pokazuje całą drogę do Boga Jahwe i podejście, jakie się Jemu podoba. No to co jej mówi? Co mówi Boaz? Jak Boaz odpowiada. Błogosławiona ty jesteś u Jahwe, moja córko. To i zobaczcie, że na dole mówi: nie bój się, jesteś błogosławiona, szczęśliwa jesteś u Jahwe i nie bój się. To są takie małe, drobne informacje, ale wszystko skupia się nad tym. Ten drugi dowód twojej łaski albo miłości zrobiłem, bo bibliści się nie potrafią zdecydować i słusznie. To co to jest po pierwsze ten drugi dowód? To jaki był pierwszy? Bo on mówi ten drugi dowód. Ten drugi dowód twojej miłości albo łaski albo jest lepszy niż ten pierwszy. To ja się pytam, jaki był pierwszy? A, i to już mieliśmy, że ten uczynek twój, że opuściłaś wszystko, co miałaś i zrobiłaś taki trochę krok w nieznane, bo za dużo nie wiesz, tak? Ale zrobiłaś ten krok i Pan Bóg to już nagrodził tak tym, że ona znalazła to bezpieczeństwo w tej wspólnocie, że nikt nie nagabywał, że miała co jeść, czyli była zabezpieczona docześnie, że tak powiem, czego wcale nie należy przenosić, że Pan Bóg nam teraz wszystko zabezpieczy, bo ona dalej miała mało. Żyła raczej skromnie. Ale Boaz jej mówi, ten drugi dowód, no i ten drugi, czyli co? To jest ważne pytanie. Bardzo praktyczne, ważne pytanie. Co to jest drugi dowód łaski albo miłości? Zaraz się będziemy próbować decydować. Jakbyście to przeczytali? Co to znaczy? To jest jedno z najważniejszych słów. To słowo miłość albo łaska w Starym Testamencie. Chesed. Ten drugi dowód miłości. No to ale zanim dojdziemy do tego miłości, to jaki to jest ten drugi dowód? Zaufanie. Ale ona już zaufała. Decyzja. Ona już zdecydowała. Ona, wiecie co już zrobiła? Jak wychodziła tak mapą, jakbym to miał rysować, to jak mamy Izrael, mamy Morze Martwe, Galilejskie, to ona z tego Moabu, stąd szła tu, więc jak ona zdecydowała iść, to ona już zaufała. To był pierwszy krok, że ona w ogóle zaufała. A ja się pytam teraz, a jaki jest drugi dowód? Bo to był pierwszy dowód. Jeszcze jak? Nie słyszę. Oddanie siebie. Jeszcze? Była posłuszna. No to czytajmy dalej, może tekst nas naprowadzi. Bo czego ona nie robiła? Albo co robiła? Ten drugi dowód miłości? Nie, gdyż nie uganiała się za młodzieńcami, czy to biednymi, czy bogatymi. A co ona robiła? Wiecie, co robią ludzie, jak chodzą do zboru, mówią, że się nawrócili, często tak jest, wyznają to ustami, chcą żyć, tak, a potem za miesiąc przychodzi takie zwykłe życie. miesiąc, dwa, trzy, od pierwszych żniw. No, to się, tamten brat na mnie nie popatrzył tak, jak trzeba. Ten się nie przywitał, a tak śpiewają, a tu za głośno grał, a tu kazanie nie powiedział takiego, ale w ogóle ten Bóg miał mi wszystko dać, a mi nie dał. Wiecie, co ona zrobiła? Ona przez te trzy miesiące, to jest ważna uwaga, ona wytrwała w tym zaufaniu. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ bardzo dużo drugich listów, w ogóle bardzo dużo części Nowego Testamentu, większość, tak z mojej lektury wynika, nie mówi nawróć się, tylko wiecie, co mówi? Wytrwaj. Paweł, jak kończył swoje życie, to co mówił? No, czemu to w ogóle jest istotne dla nas, nie? I wcale nie chcę poruszać tematu, który jest trudny, tak zwanej utracalności, bo to nie jest o tym. To na pewno zmierza w tą stronę, że ten drugi dowód miłości, ona się nie zniechęciła. Ona pomimo tego, że miała trudy w swoim życiu przez te trzy miesiące, że pewne plecy ją już bolały, bo ona zbierała nie tylko na dzień dzisiejszy, ona zbierała na całą zimę, tak? Żeby zabezpieczyć siebie, żeby zabezpieczyć teściową. A Boaz to docenia i mówi, no, ten drugi dowód twojej łaski, twojej miłości uczyniłaś lepszy. No to dobra, to zajmijmy się, żeby to poskładać teraz. Co byście tam stawili, łaski czy miłości? Czemu niektóre tłumaczenia mówią łaski, a niektóre miłości? Miłosierdzie niektóre mówią jeszcze. Ten drugi dowód twojej miłosierdzia. A słowo chesed jest bardzo często używane. Grzegorz kiedyś miał kazanie, już to drugi raz mówię. Pamiętasz swoje kazanie? Nie. Przypomnij. No ja nie mogę ci przypominać twojego kazania. Mówił kiedyś o chesed. Tłumaczę się to w zależności od kontekstu, jako miłość, lojalność, miłosierdzie, dobroć, albo wytrwałą miłość, albo lojalną miłość. Jak ona poszła do tego Izraela, to był pierwszy krok. Ale ona wytrwała w tej miłości, w tej lojalnej miłości, że ona tego nie porzuciła. Nie porzuciła. Ile mamy na to fragmentów, historii, przesłania w Nowym Testamencie, żeby nie porzucać naszej nadziei, być w tym wytrwałym. Taka postawa jest dobra. Taka postawa Boazowi się spodobała. Ten drugi jest lepszy. Łatwo jest powiedzieć, a postanowiłem iść za Jezusem. Ale potem, jak przychodzi codzienność, to ludzie mówią, a ja myślałem, że to będzie inaczej. A ona się nie poddaje i mówi, ten drugi dowód. Dla mnie to jest jej niezachwiana miłość, taka lojalna miłość. Ona się z tego nie wycofuje. Nie da się przetłumaczyć słowa chesed, które jest tam, tą miłość zrobiłem ze znakiem zapytania. Nie da się go dokładnie przetłumaczyć, bo to zależy od kontekstu. Język hebrajski jest na tyle piękny, że znaczenie słów zależy od kontekstu, w jakim to jest użyte. Więc teraz posłuchajcie tego niesamowitego przesłania. Słowo chesed dotyczy zarówno ludzi i relacji pomiędzy ludźmi, bo ludzie też jeden wobec drugiego mogą być chesed, czyli lojalni, ale też mogą być wobec Boga, jak widać, chesed, ale również Bóg jest wobec ludzi chesed. Bo to wszystko, całe nasze zbawienie, my studiujemy ostatnio list do Rzymian i się zachwycamy tym, że nasze zbawienie nie stoi na mojej wierze, tylko na Bożej wierności, bo to od tego się zaczyna. On jest chesed, czyli ma wierną miłość do nas. Nie wycofuje się, bo tam coś dzisiaj źle się popatrzyłem na żonę. Jak jestem jego, to dalej jestem jego, co nie znaczy, że mnie nie będzie wychowywał. Całe nasze zbawienie stoi na wierności Bożej. Dlaczego? Bo obiecał pierwszym ludziom, że nie zostawi nas w tym dziadostwie grzechowym. Dlatego Bóg też jest chesed, ale tu w tym wypadku Rut była chesed, miała lojalną miłość do niego, do Boaza. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Dlatego, że byłaś lojalna do Boga, to ja zrobię wszystko, o co prosisz. Mężczyźni, wyobraźcie to sobie. Leżycie po dożynkach na klepisku. Przychodzi kobieta i mówi, no ożeń się ze mną, czy jakkolwiek, wykup mnie. Nie? A ty mówisz, no bo ty jesteś lojalna do Boga, to ja się z tą ożenię. No jak wam to brzmi? No to, wiecie, to się fajnie czyta tą historię, nie? Ale Boaz musiał być wyjątkowym człowiekiem. To jest pewien typ. typ. Na co Boaz zwracał uwagę? Cpie bowiem cała brama mego ludu, że ty jesteś dzielna kobieta. Jaka to jest dzielna kobieta? Nie chodzi mi o przypowieści. Chodzi mi o ten kontekst. Coś dzisiaj przymuleni jesteście. Może gość nas tak jakoś zdeprymował, czy nie wiem. Dzielna, pięknie. Z kontekstu wynika, że dzielna to jest wytrwała. Jaka jeszcze jest ród? Pracowita. Okej, ale nie chodzi tylko o samą pracowitość, bo ona tego nie robi, bo ma to zaprogramowane. Wiecie, ona robi i dla siebie, i dla Noemi. Więc ona ma takie cechy, że ona widzi, dostrzega potrzeby innych. Ona nie obchodzi tego. Wiesz co, mamo, idę popracować, a ty się zajmij sobą. Nie, ona to robi też z powodu innych ludzi. Jaka jeszcze jest? Jaka? Troskliwa. Jeszcze. Posłuszna. Ona od początku idzie za torą. Ona mówi, korzystam z prawa ubogich, Pan Bóg to postanowił. To nie jest kobieta, która ma swój pomysł na życie. Bo już mówiliśmy o tym, że Elimelech miał swój pomysł na życie. I on poszedł w długą, a raczej z powrotem. No i skutek tego był jego pomysł taki, że nie mamy tego mężczyzny w tej Biblii, ale mamy Rut, która zupełnie inaczej robi. Ona mówi, że pójdzie tam, gdzie znajdzie, w oczach którego znajdzie łaskę i będzie zbierała kłosy. Brać. To depcze nasze jestestwo. Ale Pan Bóg tak nie postanowił. Pan Bóg powiedział, to idź do pracy, zegniesz się, ale nie będziesz musiał się tak uniżyć, wiecie, no po prostu zostaje nam to ego, a nie tak jak dzisiaj mamy kolejkę 60 ludzi, co nie jest oczywiście samo w sobie złe, także trzeba im pomagać, ale no, źle się patrzy na takich ludzi, którzy muszą się prosić żebrząc. Panie, daj Pan 5 złotych. Ona daje dowód swojej niezachwianej miłości do Boga i tej miłości wytrwałej. Dlatego mówi się o niej, że jest dzielną kobietą, znowu wspaniałą kobietą albo cnotliwą kobietą. No i co się dzieje dalej? No i Boaz mówi, pomóżcie mi. Co mówi Boaz? Bo musimy iść dalej. Wszystko, o czym mówisz, uczynię dla ciebie, to jest 11 werset, gdyż wie cała brama mego ludu, że jesteś dzielną kobietą. Jak to jest możliwe, że wszyscy tam wiedzieli o niej? To tak jak o Danielu teraz będę mówić we wsi, w Palowicach. Nie wiem, czy zostawię swój numer telefonu, ale może będę mówić o tobie, że był taki jeden, co rozwalił 15 lat temu płot i przyjechał.
Teraz może się więcej zgłosić takich.
No właśnie. A teraz to prawda, że ja jestem wykupicielem, jednak jest wykupiciel bliższy. No i ta kobieta przyszła i dostała informację taką. No dobra, powiedział, że sprawę załatwi, ale też powiedział taką rzecz, że jest jeszcze ktoś bliżej. Więc ciekawe, czy on ją zostawił z taką stuprocentową pewnością? Co myślicie? Nie, Asia mówi, że nie. Kto ma inne zdanie? Że będzie wykupiona. No jakoś tam albo cię tam weźmie ten bliższy, nie? No i stoi ta Rut taka, ja ją tak widzę, wiecie, tego. No albo mnie tam ktoś wykupi, albo... Czy ona się buntuje? Nie. Śpi do rana. Nic się nie stresuj. Śpi do rana, będzie dobrze. Tak jak Marian mówi, będzie dobrze. I wszyscy się stresują, nie? Jak Marian mówi, że będzie dobrze, to się wszyscy stresują. Sorry, Marian, no tak odkrywam te tajemnice. I leżała u jego stóp do rana, potem wstała i on ją jeszcze obdarowuje. Dobra, musimy biec dalej, bo się nam czas kończy. Co mamy dalej? Co mamy dalej? No dalej mamy wykupienie. Ja to zrobiłem taką małą czcionką, żeby to się zmieściło. Nie wiem, czy wy tam coś widzicie, więc skupcie się na swoich tekstach. Co mamy dalej? No, jak wróciła do Noemi, rozmawia z Noemi i Noemi ją pyta, 3:16, jak macie to u siebie? Kim ty już teraz jesteś, córko moja? Jak to macie w Bibliach? 16 werset. Co z tobą? No to o co ona ją pyta? Wiecie, czasem tłumacze mają kłopot z przetłumaczeniem czegoś, bo no, to tak brzmi po młodzieżowemu to jest, wiecie, yo, co, i co tam, nie? To by tak wyszło. Czyli generalnie mama ją pyta, teściowa ją pyta, no powiedz, jak ci poszło? Co z tobą? Można się tam doszukiwać oczywiście innych rzeczy, ale ja przeczytałem to tak prosto. I opowiedziała jej o wszystkim, co uczynił dla niej ten człowiek. I dał mi jeszcze tych 6 miar jęczmienia, a na to mówi do niej Noemi. Jaki obraz Boaza się nam kreuje? Siedź spokojnie, moja córko. Tego tu nie ma już. Siedź spokojnie, moja córko. Aż się dowiesz, jak rozstrzygnie się ta sprawa, bo ten człowiek nie spocznie, zanim jeszcze dzisiaj tej sprawy nie załatwi. Jaki to człowiek, ten Boaz? Dobrze by było przy studiowaniu Księgi Rut, zapomniałem wam tego powiedzieć, zrobić sobie kartkę i wypisywać, jaki jest Boaz. Bo to jest wyjątkowy człowiek. Jaki? Konsekwentny. Jaki? Honorowy. Słowny. To, co powiedział, to on tego dotrzyma. I wiecie, a nie tak, wiesz co, zadzwoń do mnie za tydzień. Nie, on dzisiaj to ma jeszcze załatwić, mówi Noemi. To będzie szybko załatwione, on z tym nie będzie zwlekał. Jak on coś powie, to jest pewne. Jeżeli Boaz jest typem Chrystusa, wiecie, to tu widać całe spektrum. To jest oczywiście tylko marny cień, tak? Ale widać, Duch Święty pokazuje pewne cechy takie, które w Panu Jezusie potem wybrzmiały w 100%. On to dokończy. No i piękny fragment, on mnie bardzo zachęcił, od 4 rozdziału. No i teraz, ja patrzyłem na wasze twarze, jak to czytałem jednym uchem, jak tam pisało, i tam usiadł, i on zboczył, i usiadł, i usiedli, nie? Tak jakby tego nie można było prościej napisać. No, żebyśmy zauważyli, kto tam siadł. Wszyscy siadają. Cóż to jest ta brama? Czemu to się dzieje w bramie? Co się jeszcze działo w bramie w Biblii? Co jeszcze mamy w bramie? Romek, ty miałeś dużo czasu na czytanie ostatnio w tym sanatorium. To. Coś o bramie wyczytał. Lot zasiadał w bramie. Czyli Lot był, mówiąc krótko, kim dzisiaj takim? Radnym był takim. To się wtedy łączyły te funkcje. W bramie załatwiało się najważniejsze kwestie miasta. Nie mamy na to czasu, żeby się rozwodzić nad tym wątkiem, ale brama to było miejsce, gdzie prawomocnie, ostatecznie przyklepywano kontrakty, można powiedzieć. Gdzie sądzono. Taki człowiek, jak Lot, siadał tam, bo był już ważny. A Boaz poszedł do bramy i tam usiadł. I przechodził tamtędy wykupiciel. Ja to mam w tym tłumaczeniu, którego kiedyś tam używałem. Zbocz ku mnie, usiądź tutaj, kuzynie. Ale dosłownie pisze, hej, ty jeden. Zauważyliście, że nie ma w ogóle jego imienia? Jakoś Duch Święty uznał, że nie warto w ogóle o nim wspominać. Skoro on, wiecie, zachował się, jak się zachował, to nie będziemy jego imienia również wspominać. A jak się zachował? No to był interesowny człowiek, jak można się doczytać. Pierwszy fragment mówi o tym, że ta sytuacja się zaczyna w bramie. Spotkało się 10 starszych miasta, przyklepane 10, liczba co oznacza? Dobra, za dużo na dziś. I odpowiedział cały lud, który jest w bramie oraz starsi. To są ramy tego naszego mikrokawałka. Akcja dzieje się w bramie. Na końcu starsi w bramie potwierdzili. Czyli sprawa się zakończyła. A co było w środku? Ano w środku mamy najpierw. I mówi Boaz do tego wykupiciela. Mówi, wiesz co, mam taką sprawę, nie będę tego ukrywał przed twoim uchem. Piękny język, nie? Przed twoim uchem nie będę tego zakrywał. Powiem ci to, jest taka sprawa, kup ją. No i on mówi, kupię, no kto by nie chciał, nie? Trochę tam zapłacę, ale będę miał z tego ziemię. Na co Boaz, przyspieszam, mówi, no tylko jest taki szkopuł jeden. Bo teraz ten lewirat łączy się z goelatem, czyli to, co dotyczyło wykupu ziemi, łączy się z zachowaniem potomstwa. I temu człowiekowi to nie pasuje. Ja was prosiłem o to, żebyście się temu przyjrzeli. Czemu nie pasuje to temu kuzynowi? Weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego. No to jest fajnie napisane. To nie mogę. Bo on tak mniej więcej odpowiadał. To nie mogę. Przeliczyłem to sobie i chyba mi się to nie opłaca. Młodzi by powiedzieli, nie kali mi się. A czemu? O co chodzi?
Trzeba się podzielić po tym majątku.
Grzesiu mówi, bo by trzeba się podzielić. Jak to rozumiesz? Wytłumacz to.
Jeżeli będzie miał dzieci, no to później te dzieci będą miały roszczenia co do...
Bo mówi, aby nie zniszczyć mojego dziedzictwa. No to czemu on nie chciał? Chciał ziemię, ale jak już chodziło o ród... No czyje by to było? No to nie powiem wam, musicie sobie to wydrążyć sami. Czemu ten człowiek tak bardzo nie chciał? Są jeszcze inne powody, bo tu jest napisane również, on nie powiedział również i Rut, tylko również i Rut Moabitkę. No jak to taki Żyd może się z Moabitką? No i widzicie, no patrzyli na tą Moabitkę, tu nie jest to napisane, ale jak tak oczyma wyobraźni Moabitkę, przecież to jest przeklęte. Nie wejdzie żaden do 10 pokolenia, żaden Moabita. To jest werset, który mnie długo męczył, a ta księga daje odpowiedź, czemu ta Moabitka znalazła się nie dość, że w rodzie u Żydów zbudowała dynastię Dawida, to jeszcze mamy ją w rodowodzie Pana Jezusa, nie? To jest niesamowite. Więc coś musi być w niej szczególnego, z czego my się możemy dużo nauczyć. Że Pan Bóg włączył ją do swojego dzieła. Po prostu mogła być użyteczna w dziele zbawienia, żebym to tak określił, bo gdzieś jest tam w tym ciągu potomków królewskich. Czemu on jej nie chce kupić? Macie pomysł? Jak nie macie, to musimy jechać dalej. Bo mam jeszcze 5 minut. Sandałowa wymiana. Jak się wam podobają sandałowe wymiany? Kto, z kim byście się nie zamienili? Nie, proszę nie odpowiadać. Dobra, tak na rozluźnienie. A z tym sandałem to znowu się możemy dziwić, no ale to są, wiecie, zwyczaje sprzed 3000 lat. Tak, to dzisiaj byśmy poszli do notariusza może i podpisali to normalnie u notariusza. Kiedyś był sandał. Ale jak znowu uważny czytelnik przypomni sobie, że o sandale już było. I też w kontekście właśnie potomstwa. Jak to brzmiało z tej drugiej i piątej Mojżeszowej? A jak nie będzie chciał brat, to co? A pamiętacie to? Czytaliśmy to ostatnim razem. Och, dzisiaj jest ciężka pogoda, koronawirus i wszystko. Dobra, no to prostsze rzeczy. Jak odbywa się załatwienie sprawy Rut, w tym sensie załatwienie się, jak Boaz to załatwia? Opiszcie, jak to Boaz robi. O co mi chodzi? Że Boaz to robi publicznie na przykład. To jest bardzo ważna rzecz. Podpowiem, jak ktoś chce zobaczyć piękny obraz Pana Jezusa, to jak przewertuje do Kolosan, to wyjdzie mu i rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz. Tu się odbywa wszystko jawnie, publicznie. Co jeszcze? Jak to jest? Jak to Boaz załatwił tą sprawę? O, pięknie. To jest niesamowity wątek. Zgodnie z prawem. Bo życie za życie. Mówię już o tym, co będziemy podsumowywać. I o to mi chodzi, żebyście popracowali sobie w domu nad tym, jak Boaz to zrobił. Bo wypisując takie cechy, to się samo poukłada. Boaz zrobił to jawnie, publicznie, jeszcze zgodnie z prawem, od początku do końca, przejrzyście, z własnej woli, dzięki. To jest, dlatego się upierałem przy tym wątku, że on nie musiał. On to zrobił, bo chciał. On nie był najbliższym, on nie był bratem. On mówi, wiecie, no Moabitkę wziął. Byliście bowiem dalecy od wszelkich przymierzy, jak pisze list do Efezjan. A Moabitka to kto? No to taka poganka. A Paweł, jak pisał w liście do Efezjan, to mówił o tych Efezjanach, byliście bowiem dalecy, obcy wszelkim przymierzom, ale teraz już tak nie jest. I to jest wprowadzenie dla wszystkich Żydów do tego, co Pan Jezus robi i z poganami. Przecież księga Rut, ale wiecie, że oni nie czytają w synagogach. Tą księgę się czyta tylko po domach. No bo jak przeczytać księgę o Moabitce w synagodze? 2 minuty zostało. Nie dokończymy tego. Celowo, żeby to podsumować. Zadanie domowe, taka prośba moja, żebyście się przyjrzeli, bo to jest piękna rzecz. Przyjrzeć się, jak Boaz to robi. Jak sprawa wykupu, a przecież Pan Jezus, to jest właśnie to słowo, Goel, jest naszym wykupicielem. Z czego wykupił? Jak to się odbyło, to są piękne myśli. Nie chodzi mi o tą historię. Ta historia jest tylko tłem do tego, co zrobił Pan Jezus Chrystus, bo to przebrzmiewa przez cały Stary Testament. Chcesz zobaczyć, co zrobił Pan Jezus, to popatrz na Stary Testament. Tam się wszystko dokładnie wyjaśnia. Można się nawrócić na Starym Testamencie. Dzieje apostolskie o tym mówią. Byli tacy, co mieli tylko chrześcijana, nie? I szli, i co oni wiedzieli o Duchu Świętym? Nie, nic. My w ogóle nie wiemy, że jest, nie? Wow. Ale oni to wyczytali ze Starego Testamentu. No i druga prośba, żeby to podsumować, jak Pan pozwoli. Jak to się w ogóle ta księga ma do naszego życia? Bo został nam ostatni kawałek, tego tu nie ma. Bo tu ostatecznie, nie zamykam tego jeszcze, ale powiem tak. Tu ostatecznie sprawa jest przyklepana, nie? Sandał, jak to tam pisze? I zdjął swój sandał. Ja nie wiem, czy oni się tymi sandałami wymieniali, nie doczytam tego ostatecznie. Czy ten, co miał dużo nieruchomości, to miał też dużo sandałów w domu, albo tylko prawe, albo tylko lewe, nie wiem. Muszę to jeszcze zbadać, ale faktycznie sprawa została załatwiona. No i czemu ta historia w ogóle nie urwała się tutaj? Bo ta historia tak naprawdę się skończyła, tak? Ona się pożeniła, jest zabezpieczona i koniec. A ta historia się nie kończy tu w tym miejscu, bo ona idzie dalej. Wrócę do tego jeszcze, ale mieliśmy wykupienie, a teraz jesteśmy w tym kawałku. Ja to sobie podsumowałem tak. Drugi dowód miłości Rut i zupełne zaspokojenie. Ale to wykupienie jest sposobem na bezpieczną i pewną przyszłość, bo przecież chodziło o jej przyszłość. Naomi mówi, no trzeba ci poszukać bezpiecznego domu, nie? To jest takie hasło, no musisz być bezpieczna na wieki, Żyd by powiedział, na zawsze, czyli na to jej życie. Ale Bóg nie mówił koniec. Koniec i nie. To, co się dzieje w tym ostatnim kawałku, przeczytajcie to sobie i będziecie zachęceni, ponieważ nasz gość drogi zaczął dzisiaj od tym zaufaniu, to ja tak skończę. Powiedzcie, czy ta księga nie pokazuje pięknych Bożych odpowiedzi, jak Bóg odpowiada na zaufanie? Jak człowiek staje, ale nie mówi, mi się należy, bo ja jestem dobry, bo ja sobie zasłużyłem, bo ja zrobiłem to, bo ja pojechałem do tej kobiety, co 15 lat temu i rozwaliłem płot. Nie? Wszystko jedno, co byś nie zrobił, taka postawa nic ci nie da. Bóg zawsze pokazywał na ludzi cichych, takich, którzy zdają sobie sprawę ze swojego stanu. Przecież ja jestem twoją służącą, że ty raczyłeś spojrzeć na mnie i nigdy nikogo nie zostawia. I to jest księga, która to pokazuje. No i zastanówcie się, jak ona weszła do tego ludu izraelskiego, bo przecież miała nie wejść. To czemu weszła? To jest najtrudniejsze pytanie tej księgi. Ale to pytanie powoduje tak dużą radość w sercu nas, bo przecież my poganie jesteśmy, my daleko byliśmy od przymierzy, nie? Ale Pan Bóg o nas nie zapomniał. Czy my jesteśmy gorsi w tym Bożym przymierzu? Nie. Tak samo. Przeczytajcie ostatni rozdział, jest piękny. A Rut jest, jak to tam pisze? Ostatnio z Darkiem nad rozmawialiśmy. Jest ona bowiem lepsza niż siedmiu liczba pełni, synów. A czemu lepsza niż takich siedmiu? No jak to jest możliwe? Rut Moabitka z taką śniadą karnacją, z przeklętego narodu. Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili na koniec, naprawdę dziękując Bogu za to, że On odpowiada na to, że my ufamy Jemu. Naprawdę odpowiada. Tylko ta dzisiejsza lekcja też pokazuje, że Bóg mówi ten drugi dowód miłości. Bądź w tym wytrwały. Ja cię nie zostawiam. I Pan Bóg, wiecie, jak ten gobelin, my tylko widzimy tą stronę, a tu my widzimy tą drugą. Nitki poklejone, poszarpane, ale z drugiej strony Pan Bóg cały ten obraz pięknie już przygotowywał. I zdarzyło się przypadkiem, poszła na pole i to, i tamto. I tamten zauważyliście, że znowu wykupiciel, ten pierwszy, szedł tak przez tej bramie, nie? To sobie idzie, nie? No chodź tu, kuzynie, siądź. Wszystkich zawołał, temat załatwiony, nie? Wszystko było pięknie zaplanowane. Ale Pan od nas oczekuje taki chesed, lojalnej miłości, wiernej miłości, takim błogosławi. Pięknie to widać na tym przykładzie. Powstańmy i pomódlmy się na koniec.